takie same, jakie wręczyła obywatel Kaska oraz broszurę pod tytułem Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Ponadto podczas przeszukania depozytu oskarżonej w areszcie komendy wojewódzkiej MO znaleziono m.in. biało-czerwoną opaskę. Proszę Państwa, rozmawialiśmy niejako o dwóch poziomach tego, co się zdarzyło 21 lat temu i jednocześnie, co w dużej mierze trwa nadal. Na poziomie takim indywidualnym, ludzkim, człowieczym, pojedynczego człowieka. W jego biografii osobniczej bywa to opuszczeniem, rozczarowaniem, bólem, ofiarą, ale też właśnie niejednokrotnie przekonaniem o wielkich dokonanych czynach, bo jednak mury runęły. Następny poziom to poziom, tak nazwijmy to, instytucjonalny, systemowy, ogólny, gdzie właśnie jeszcze elementy terroru, może informacyjnego, jak to obecnie ma miejsce, trwa. Terror trwa. Wprowadzanie autokratycznych zmian, represyjność, dążenie do zniszczenia symboli, elementów, z których buduje się ład społeczny. To jest ten poziom ogólny, instytucjonalny i jeszcze raz przepraszam za powtórzenie. Na tym poziomie jeszcze wiele jest do uczynienia. Bardzo bolesne są Państwa, wielokrotnie Państwa wspomnienia. Oczywiście można te działania analizować w kategoriach takich wielkich, idealistycznych, ale jednocześnie właśnie w kategoriach realności życia każdego z Państwa, zwłaszcza tych, którzy musieli kraj opuścić. Z ogromną boleścią przeżywaliśmy takie decyzje. Właśnie w takim ośrodku, jak mówię, Dominikańskim Ośrodku w Poznaniu, to byli wielokrotnie wybitni ludzie, którzy opuszczali kraj. Ale nam się też wydawało, że niektórzy z nich mogliby pozostać i pomóc nam. Oni zaczęli pomagać, będąc już za granicą. Może to jest też okazja, aby powiedzieć teraz dziękujemy i bądźmy nadal razem, bowiem tyle jest do uczynienia. Właśnie razem. Bóg zapłać Państwu za wypowiedzi.
Bóg zapłać, wierzymy. Dziękujemy za te kilka godzin spędzonych razem. Dziękuję Pani doktor, Pani rektor Lucji Łukaszewicz, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, no i również asystentom, współpracownikom, Panu Pawłowi, Pani Dorocie, za to towarzyszenie, za przygotowanie tej audycji wcześniej, tego montażu zasłonno-muzycznego, prawda? No i życzymy dobrej nocy i sił na dzień jutrzejszy, bo jutro kolejny dzień wykładów.
Już dzisiaj, proszę.
Już dzisiaj.
Dziękujemy ojcom także, ojcu dyrektorowi, naszemu rektorowi.
Tak, tyle spraw,
i ojcu, prawda? Januszowi, Bóg zapłać za to dobro.
Ja tej siły nie mam, co ojciec dyrektor, mówię Wam szczerze.
Także wszystkim słuchaczom, którzy tworzyli tę audycję, świadcząc o historii tej, która minęła, jednocześnie pamiętając o tym, żeby wszyscy ludzie młodzi pamiętali o historii i Radio Maryja też pomaga uczyć historii.
Tak. Panie Pawle, a Pan pamięta, stan wojenny?
Jestem człowiekiem młodym, nie pamiętam tamtych czasów jakby z własnego doświadczenia, natomiast to historia, którą właśnie przekazały mi też rodzinne jakby losy, uwidaczniają mocno, że jednak te podziały pozostały, jednak te podziały na ówczesną władzę, tutaj widzimy to, co też słuchacze zwracali uwagę w telefonach. Jednocześnie zastanawiam się, w jaki sposób ci ludzie, którzy wówczas też sprawowali władzę, dzisiaj jakby sprawują tą władzę, już wydawałoby się w wolnej Polsce. To, co słuchaliśmy tej pieśni, mury rosną, rosną, łańcuch kołysze się u nóg. Wydaje się, że te mury jednak nadal pozostają. Gruba kreska, którą zamfundowano nam po 89 roku, jakby utrwaliła też te podziały. Nie do końca te mury runęły.
Dlaczego zapytałem? No bo wiadomo, że jestem młodym człowiekiem i I to takie pytanie jest troszeczkę podchwytliwe. No o co chodzi, że ci, którzy przeżyli, doświadczyli, widzieli, no, nie, mają ten osąd, prawda? Nie zawsze, bo niektórzy mają odwrotnie. Ale właśnie młode osoby to świadczy o tym, że jednak chociaż sam nie doświadczyłem, sam nie widziałem, tylko z przekazu ustnego, tylko z lekcji może dobrej historii, ale to też jest moja świadomość, prawda, pani rektor? I to jest ta nadzieja, że jednak chociaż człowiek czegoś nie doświadczył, to jednak może lekcje na przyszłość, wnioski na przyszłość i także na swojego życia może wyciągać. To jest ta radość, że warto kształcić, warto pracować nad swoim charakterem, nad swoim wykształceniem, ale również i, że warto innych. To jest też napęd do pracy i sens tego, co się wykonuje. Dziękuję bardzo naszym gościom. Z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie. I drodzy Państwo, ja myślę, że chociaż nasi goście już muszą iść, to niekoniecznie się żegnamy. Zapraszam do tych telefonów, gdyby jeszcze ktoś chciał się podzielić, bo już witam gorąco słuchaczy w Chicago i na Florydzie. I ten program zawsze w niedzielę jest dla Was też szczególny. Myślę, że postaramy się również tutaj wyemitować fragment lektury, fragment także spotkań z literaturą. Gorąco, gorąco Was witamy. O godzinie 2 po północy już New Britain, Phoenix, Arizona, Winnipeg, Toronto, London. Bardzo, bardzo serdecznie także będzie nam miło być razem na antenie Radia Maryja. I teraz ta melodia, nie wiem czy dzisiaj była piosenka, Taki kraj, ona jest myślę też mówiąca bardzo dużo, że pochodzimy z tego właśnie kraju, tak dotkniętego historią, doświadczonego, a jednak jest to nasza radość i duma, jakby nie patrzeć.
Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj. Jest takie miejsce, taki kraj, jak paski stanie, ciągnący dym, wierzby jak takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy kwit, załamać ręce, płakać ten święte prawo ma. Pokoleń trudu
Pietrzak. A my odbierzmy telefon. Proszę bardzo, słuchamy pana.
Już mogę mówić?
Tak, jest pan nazwa.
No, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica. Ja słucham do trzeciej codziennie, bo jestem niepracującym, jestem emerytem. Przepracowałem 40 lat i teraz już mam tylko kapitał do życia, to mogę nie spać, mogę na końcu zabierać głos. Ale chodzi mi o taką rzecz. Ja ubolewam. Z jednej strony mam szacunek dla tak wielkiego ruchu, jak była Solidarność, ze względu na masowość jego, to nawet w jednej z ostatnich gazet moje środowisko porównało to z ruchem, powiedzmy, okupacji Marni Krajowej, chociaż to jest no takie nie wprost równanie, ale w każdym razie dla podtrzymania duchu tych ludzi, którzy walczyli o to, to było takie porównanie. Nawet mam taką gazetę jeszcze w zapasie, mogę przesłać do Radia Maria, ale adrem do tematu. No, w każdym razie rewolucja się udała, tylko dla kogo i komu ona służyła i kto był przywódcami tej rewolucji. Przecież było masa ludzi wykształconych, wyrobionych politycznie i zostali wprowadzeni, tak że powiem, w ściek taki, który nie był zgodny z naszą racją stanu. I ubolewam nad tym. Tutaj powiedziała pani profesor w podsumowaniu, że wyjechało dużo ludzi, około 800 tysięcy w jedną stronę z jednym paszportem. No żałują wszyscy, że oni wyjechali, bo mogliby się przydać tu. Na pewno by się tu przydali. Tylko o to chodziło właśnie, żeby osłabić naród polski z dobrych, patriotycznych elementów, żeby wyjechali i tutaj, żeby można ugruntować. No powiedzmy rewolucję judaistyczną, bo ona służy obcym, a nie nam. Gospodarka zniszczona i to wcale wszyscy przywódcy się nie ukrywali. Pan Kuroń powiedział, żeby obalić państwo, trzeba zniszczyć gospodarkę. A we wszystkich wojnach światowych, jakie były, to nigdy wróg nie niszczył gospodarki, niszczył strategiczne cele wojskowe, bo przecież po to podbijał inne kraje, żeby z gospodarki korzystać. Pierwszy błąd. Drugi błąd, że Solidarność nie miała żadnego programu działania. Działała po prostu na, jak to się mówi, na ośle w polityce. No i ja się dziwię, że tak potężny ruch, z taką przywódcą kadrą wykształconych ludzi, profesorów, doktorów, polityków i jednak wprowadził to, że dzisiaj musimy zaczynać od nowa.
No, panie Marianie, tak do końca to znowu nie wyrywajmy tutaj całego tego kubła na ten ruch, bo zauważmy, że tu się rodził.
Nie, przepraszam, proszę, ja nie wylewam.
No, bo
ja mówię, że ja...
No bo jeszcze nasi bracia czerwoni różowi byli, prawda? Przecież nie możemy tego 50 lat Polski Ludowej, to przecież nie powiedzmy, że Solidarność wszystko zepsuła i tak dalej. Fakt, że te 13 lat zostało niewykorzystane teraz tego i pewne wnioski zostały niewyciągnięte i tutaj pewna też, no, prawica nie zdała pewnych egzaminów, ale jednak, no, powiedzmy, gdzie to się zaczęło, żebyśmy też nie zaczęli, no, wie pan, o co chodzi, nie?
Proszę ojca, ja znam kulisy trochę tej wyższej polityki. Czterech ludzi zdecydowało, że ta rewolucja musiała się tak potoczyć, jak się potoczyła. To jest Gorbaczow, Kohl, minister spraw zagranicznych Anglii i prezydent Francji. Niemcy za to zapłacili koncernem paliwowym dla Francji i dla Anglii. Także to nie jest tak zupełnie wprost. To nie tylko ludzie na dole u nas w Polsce działali, ale świat taką politykę nam zgotował w czasie II wojny światowej. Tą politykę w stosunku do Polaków kontynuuje się dzisiaj. Mówi się o terroryzmie, a te 300 tysięcy ludzi, którzy zginęło z rąk, powiedzmy, Urzędu Bezpieczeństwa od 9 maja do współczesnych czasów, to nie był terroryzm państwowy i tego inni przywódcy nasi, także powiem, sprzymierzeńcy nie widzieli, co się działo za okupacją, nie widziało, co się co Stalin robił. W każdym razie...
Oczywiście, to się
ja bym chciał jeszcze nawiązać, dobrałem do tematu. Ja czytałem taką książkę, Upadek Palestyny. Przepraszam, Jerozolimy. Żydzi z tego wyciągnęli...
Tak, ale panie Marianie, bo mają... my mówimy ci o rocznicy też...
Nie, no to ja mówię, wyciągnęli. My rocznicy też powinniśmy z takich rocznic wyciągać wnioski. Mieliśmy piękne wzorce. Weźmy na przykład patriotów. Takich jak Jan Kiliński, który powiedział w stosunku do Moskwy, mało było tak szlachetnych i dobrze myślących posłów, bo gdyby się wszyscy jednomyślnie byli ze sobą trzymali, zapewne Moskwa nie byłaby w stanie dokazać tego, co dokazała rozbiorów za Stanisława Poniatowskiego, że się nie mylę. I tutaj właśnie o to chodzi. Tak mówimy na tych czerwonych. No można było tych czerwonych w ogóle nie widzieć, ale jak nas świat rzucił do jednego worka stalnowskiego, to co w ręce może było, jak to się po 4 litery czekać na Godotę, a jednak coś w tym kraju się zrobiło na tych czerwonych. Ale to nie robili czerwoni, tylko robili moi rodzice, ja, dziadkowie, całe społeczeństwo. Gospodarkę żeśmy postawili na takim poziomie, jak żeśmy nie mieli w historii państwa.
Oczywiście, ale panie Marianie, tak. My tu wcale nie mówimy, że no oczywiście podziwiamy tych, którzy w tych czasach nie ugięli się i mimo takiego terroru, takiej nawały potrafili jednak, no, jednak stworzyć, prawda, pracowali z tego, co, cóż wtedy zrobić, opuścić Polskę, tylko jednak nie możemy zapomnieć, że no to wojna u nas się nie skończyła.
Oczywiście.
Wojna nie skończyła się w 1945 roku w Polsce. Tak. I to powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, wycofała się armia niemiecka, ale została armia sowiecka i była od Legnicy do Bugu w Polsce i wszystkie informacje, wszystkie decyzje były połączone z Moskwą. O to tutaj chodzi. Także gospodarka była połączona.
Moi koledzy, proszę Państwa, to mówią w dalszym ciągu, że Polska jest w dalszym ciągu od 300 lat pod zaborami. Takimi czy innymi, czy politycznymi, czy gospodarczymi. To jest prawda. Ja patrzę teraz na naszą gospodarkę. Ja byłem na jednym z zakładów, w którym pracowałem. To na jednej chodzie pracowało 350 osób, a dzisiaj 500 osób pracuje w tym zakładzie i od PZL-u okręcie. I jeszcze tych 500 ma być zwolnionych. Kto nas kupił? Hiszpanie. Jak myśmy już mieli przemysł lotniczy, który mógł być dużym koncernem, to proszę was, to ja, Hiszpanie jeszcze zbierali dzikie pomarańcze z drzew. Jak w reparacji myśmy dostali jakieś tam silniki Messerschmitt, a nam były niepotrzebne, daliśmy Hiszpanom, to myśmy latali na odrzutowcach, a oni po niemieckie samoloty jeszcze remontowali. To tak na marginesie chcę powiedzieć. A dzisiaj Hiszpanie nas kupili. Jak to jest? I w ogóle nie istnieje żadne prawo w gospodarce. Nie ma żadnego programu, żeby bronić to. I tutaj jak chodziło o rewolucję, to Solidarność robiła wiele strajków i niszczyła też tą gospodarkę, trzeba powiedzieć, bo przez strajki niszczyła. A teraz, jak już byli przy władzy, nie obronili żadnej sprawy. Żadnej sprawy pan Szlachlewski nie obronił. Gdzie był to każda sprawa w obronie załogi, chociażby ostatnia Ożarowa, świadczy o tym. No to jak to jest? No to niech ci ludzie się zreflektują i niech sobie podadzą ręce. Ja im pomogę, bo jestem tego samego zdania, że nigdy nie byłem za, jak to się mówi, komuną, ale za lewicowością, tak, dlatego że my byliśmy za biednym narodem, nie mieliśmy kapitału, tylko mogliśmy coś wspólnie zrobić, cośmy zrobili, wytworzyli. Ale jeszcze jest przed nami szansa, jak ludzie zrozumieją, jak tego nie zrozumieją, to Polska odda ostatnie tchnienie, jak nam odbiorą gospodarkę, bo już rolnictwo to wtedy ma szans bytu, jak ludzie będą mieli pieniądze, będą kupowali żywność. Jak ludzie nie będą mieli pieniędzy, to i gospodarka rolna też nie by istniała. Z drugiej strony gospodarka przemysłowa daje co najmniej 10-krotnie większy dochód, aniżeli rolnictwo. To tak tyle chciałem się podzielić swoimi refleksjami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo panu. I jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, słuchamy.
Jezus Chrystus, Maria, zawsze dziewica.
Jak teraz i zawsze, proszę bardzo, kto i skąd do nas się dodzwonił?
Leszek Ławęcki z portalu Ojczyzna, z Kanady oczywiście.
Tak, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy.
Proszę ojca, no ten ostatni telefon troszeczkę mnie wzburzył, aczkolwiek...
No ja nie chcę komentować, bo to też
no,
takie...
No.
Każdy ma prawo się wypowiedzieć, tutaj pan mówił też w trosce naszą ojczyznę. Ale no, że strajki nie niszczyły gospodarkę, to właśnie tak mówili wszyscy, nie? Tak, że właśnie ta gospodarka, wyzyskiwacze i ci, którzy prowadzą interesy podziemne tak, i tak dalej, jakie właśnie, to myśmy się już kiedyś śmiali, że tak powiem.
Ale coś na rzeczy jest, to znaczy na pewno ja również odczuwam to, że nie zrobiliśmy wszystkiego oczywiście, jako wówczas działacze Solidarności w tamtych czasach. Oczywiście nie mieliśmy ani wiedzy odpowiedniej, ani środków odpowiednich, ani nawet odpowiedniej pomocy, bo owszem, ci wszyscy doradcy wiadomo, kto to był i wiadomo, kim oni są dzisiaj, także w sumie był to czas, oprócz tego, że wywalczyliśmy wiele rzeczy, ale to był czas wielkiego bałaganu, również człowiek nie wiedział, do kogo rozmawia, mówiliśmy wcześniej o tych różnych 1 na 10, prawda, był agentem i to wszystko trzeba brać pod uwagę, że no ten ruch nie wyszedł. Ja oczywiście daleki jestem od tego, żeby tutaj grać jakiegoś staruszka, który gdzieś walczył, a dzisiaj medale zbiera. Ja raczej od chwili, kiedy powstał stan wojenny, postanowiłem robić to, zrozumieć najpierw dokładnie, co się działo, a potem walczyć dalej. I wielu takich jak ja, szczególnie tych wyrzuconych za granicę, robimy to do dzisiaj, bo dla nas praktycznie nie ma różnicy pomiędzy tym 13 grudnia wtedy, a tym 13 grudnia dzisiaj. Proszę zauważyć, jaka przerażająca jedność tych dwóch dat. Jeżeli się tak bliżej zastanowimy nad tym, wtedy nas wzięto za gardło i ten 13 grudnia dzisiaj jest też, zdaje się, takim wzięciem nas za gardło. I proszę ojca, to, że tam ktoś gada, że tam strajki i tak dalej, przecież to nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o to, że my dalej musimy walczyć, my dalej musimy robić dokładnie to, co robiliśmy wtedy. Ja bym tylko zaapelował tylko o to właśnie, że nie bawmy się w jakieś małostkowości, jakieś tam przypominanie tego czy tamtego, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zwróćmy uwagę to, co się dzieje dzisiaj. Przecież dalej ci sami rządzą, dalej ci sami zorganizują nam następny 13 grudnia. Dalej nawet te same nazwiska, prawda? I ja bym raczej zwrócił uwagę na to, że owszem, można sobie powspominać, można być tym byłym żołnierzem walczącym, Solidarność i tak dalej, ale to nie bardzo jest sens, jeżeli chcemy myśleć o przyszłości Polski. Weźmy się raczej za to, żeby wreszcie, mając te doświadczenia z tylu lat, 20 lat ponad, wiedząc, kto jest, kto już dzisiaj, bo każda taka większa rozruba to zawsze wyłażą te różne nazwiska, które kiedyś się zdawało, że byli po naszej stronie, ale przy każdej takiej rozrubie, jak na przykład Unia Europejska, to te wszystkie nazwiska są wzywane do pokazania się po tamtej stronie i zawsze te wszystkie, nie chciałbym użyć brzydkiego słowa, ale te wszystkie robactwo spotkamy i wyłazi w takich momentach. I my dzisiaj dużo, o wiele więcej wiemy niż wtedy. Jesteśmy mądrzejsi o te 20 lat naszego doświadczenia plus powiedzmy to, co każdy z nas uczył się jeszcze więcej gdzieś tam z różnych miejsc i tak dalej, z rozmów z ludźmi.
I co jeszcze panie Zbigniewie, wejdę słowo, myślę, bo to też powinno to wybrzmieć, myślę też w naszym radiu, bo też się pan chyba uważa za członka tych rodzin radia, prawda, słuchaczy.
Ja jak najbardziej.
No, o to mi chodzi, że nasza ta historia ostatnich lat bolesna, pełna takich ran i one się goją jakoś i nie goją, ciągle powracamy do tego nie po to, żebyśmy teraz na nowo znów pobudzali, prawda, wtedy, żeby nie zapomnieć, tylko żebyśmy raczej mieli tą refleksję, żeby pełne błędy nie popełniać i żeby jednak ta historia nas nie dzieliła, jeśli chodzi o dobro wspólne. Ja boję się mówić takich słów, żeby to nie zabrzmiało jak na Akademii Pierwszomajowej, ale no niektóre słowa tak zdewaluowały, też taka jest prawda, że te słowa są teraz trudne, ale żeby jednak, tak jak Polonia, prawda, przybyli tam różni, z różnych stron, nieraz z różnym doświadczeniem, ale tworzą tą wspólnotę, są razem. My tutaj jednak musimy szukać za wszelką cenę, może nie za wszelką, to złe słowo, ale tych wspólnych mostów, prawda? I tak samo jest w tym wypadku, bo ten pan Marian, miał takie swoje doświadczenie, też może być, że chciał dobrze, pracując i też jak został oszukany. Pan również doświadczył i też pan chciał dobrze, budując ten związek, pracując z nim, dając swoje siły, poświęcając przecież też swoje życie, bo musiał pan uciekać, prawda? I teraz...
Ale ja po prostu, ja bym był za większym praktycyzmem, to no. Może to zabrzmi brzydko w rocznicę, prawda? Że rocznica to jest po to, żeby podnieść sztandar i parę słów górnolotek
pomyśleć.
Ale ja bym powiedział raczej o tym, żeby pomyśleć spokojnie, na spokojnie bardzo i realnie pomyśleć, w jakiej sytuacji my dzisiaj jesteśmy, jakie błędy żeśmy popełnili, kto jest kim, bardzo dobra lekcja ostatnich lat przecież. Weźmy parę sławnych nazwisk, które były zawsze przyszyte do Solidarności, a dzisiaj się okazuje, kim są ci ludzie, prawda?
Tak, no i część tych ludzi wychodzi na to, że oni byli zawsze w tym konkretnym szeregu, tylko wysuwali się przy tych zakrętach historii, w tym pociąg, prawda, gdzieś zakręcał, to już ich twarze się pojawiały dla uwiarygodnienia, czasem dla osłabienia też pewnych nastrojów, żeby nie było tak gorąco, no i jednak widzimy, gdzieś to pokutuje w nas.
Pokutuje w nas, proszę ojca, ale może i dlatego, że myśmy się też dali wciągnąć w tą troszeczkę w tą liberalną politykę, tak zwanej no, tej relatywizacji niektórych czynów, które powinniśmy jednak jednoznacznie określać zdradę zdradą, złodziejstwo złodziejstwem i tak dalej. A myśmy się ostatnio właśnie jakoś tak poddali tym takim określeniom, że jeżeli niekiedy nie wypada tak powiedzieć, że złodziej jest złodziejem, albo nazwać go po nazwisku.
Historia osądzi.
No właśnie, ale często my sobie budujemy fałszywy obraz, bo my zmiatamy te konkrety, te złodziejstwa i te draństwa pod dywan, a i co nam zostaje? Zostaje nam fałszywy troszeczkę obraz, takie kwiatki same, prawda, i laurki, a nie opisujemy tego zjawiska, które jest dzisiaj, które było wtedy, właściwie, tak żeśmy go rozumieli, rozumiemy.
Ja tak myślę, że panie Zbigniewie, bo ciągle to jednak to uczy nas ta historia i to ta partia otrzymała zapłatę teraz, Unia Wolności, mówię konkretnie, zapłatę za to, co była szansa, była możliwość, tak jak, to nie chodzi, czy nie groził żaden samosądy, ani jakieś prawdowe procesy pokazowe, ale ta gruba kreska, ta polityka litości, prawda, żeby pozwolić, żeby to wszystko w tym dialogu i tak dalej, proszę bardzo, to co mówił kiedyś nawet profesor Wolniewicz, te kły obrastają. Te zęby, prawda, też jakoś zaczynają się robić coraz mocniejsze i niestety za to płacimy. I teraz tak, spadła popularność tej partii, nie weszła do Sejmu, główne filary się chwieją, prawda, zastąpienie.
Wiecie, ale co z tego, kiedy no, oni się nie dostali do Sejmu, ale proszę zobaczyć w telewizji, w radio, w gazetach, wszędzie, oni dalej są głównymi aktorami.
No bo umieli się połączyć, prawda, znaleźć wspólne korzenie.
Także czy oni przegrali, to ja nie jestem wcale.
No ale ja tak myślę jednak, no jednak jest to pewien sygnał, że, że ludzie, że nawet ci, których popierali, a bardzo była to przecież no, momentami bardzo silna partia, prawda? No mająca, już nie mówię, ten swój sztandar i gazety i tak dalej, więc...
Mają je dalej.
No mają, właśnie o to chodzi. Być może to jest też to podziemie. No ja też jestem do końca w temacie taki dobry, bo to też nie byłem politologiem, czy to życie społeczne tak obserwuję tylko jako też no obywatel, prawda, należący do tej wspólnoty narodu, no ale myślę, że to też jest jakiś znak.
To jest taki tak, ale znak. Proszę ojca, jeszcze jedna rzecz, bo ojciec powiedział tak ładnie o Polonii, gdzie się wcale nie tak znowu ładnie dzieje, w sensie tym, że my nie jesteśmy wcale tacy znowu zwarci gotowi, dlatego, że tutaj tak samo jest ta czarna, ta krecia robota cały czas.
I jest ten drenaż, przecież za wami pojechali, nie?
No pojechali za nami, ale i w tej chwili nawet proszę zobaczyć, że kiedy to parę miesięcy temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wystosowało pismo do ambasadorów, aby się wziąć za nasze organizacje, głównie chodziło oczywiście o tą amerykańską Kongres Polonii Amerykańskiej. Żeby absolutnie ich odrywać od życia i tak dalej. Robi się no dosłownie na setki różnych fałszywych organizacji polonijnych rzekomo. Proszę spojrzeć na prasę choćby w internecie polonijną. 80% to jest ich prasa, nie nasza. Ja mówię ich z całą odpowiedzialnością, bo niestety taki podział jest, prawda? Że jesteśmy my Polacy i tamci, no nazwijmy ich internacjonałowie z braku lepszych. Ale to cały czas jest i to widać, to jest straszne po stronie Polonii i my sobie też nie umiemy z tym rady dać jak na razie. I to świadczy o czym, że w zasadzie rzeczywiście te, jak w tej piosence, niestety te łańcuchy dalej nam u nóg dzwonią i dobrze, żeby no, coraz więcej ludzi po prostu zdało sobie sprawę z tego, że te łańcuchy jednak dalej.
Znaczy ja myślę, że tu lekarzem teraz jest ta walka z obojętnością, bo jeżeli człowiek przestanie być obojętny i tak pomyśli przez chwilę, co tu jest, o co tu idzie, to zrozumie jednak, prawda?
Tak, ojcze, obojętnością i tchórzostwem, ja myślę.
No, ale tak obojętność, że co, ja i tak to nie zmienię, że mam tutaj to zajęcie, pracę tam, prawda, jakoś czułam to wszystko, że mam też rodzinę w Polsce i tak dalej, czy tam mam rodzinę. I to powoduje, że jednak no, te tematy, my to mówimy, że to zostawiamy to albo na starość, niektórzy nie, albo na jakiś taki wolny czas. A tego czasu jest coraz mniej, no bo praca, bo kolejne zajęcia, no bo też ten system jest tak zrobiony, żeby jednak nie miał ten człowiek czasu na myślenie.
Oczywiście,
za bardzo.
Oczywiście.
No, tabliczkę mnożenia, żeby znał, no i litery składał, no bo musi przeczytać wezwanie do sądu, albo podatki
tak,
i tak dalej.
Musi policzyć i umieć przeczytać tylko BFL.
Natomiast myślenie miało zawsze przyszłość i było bronią.
Oczywiście, dlatego ojcze, ja chciałbym zakończyć właśnie tak dość optymistycznie na temat tych wszystkich ludzi, którzy tak jak ja wyjechali za granicę. Nieraz się mam do nas pretensje oczywiście o to z takich czy innych przyczyn, ale chciałbym powiedzieć to wszystkim, szczególnie w naszym radio, bo tak mogę chyba powiedzieć nasze radio, Maryja, że większość z tych, którzy zostali wyrzuceni z Polski przez ten cały czas później, nikt nie siadł, prawie z tych, którzy mogli, oczywiście mieli czas, nie walczyli o życie, bo tutaj też niekiedy ta walka o życie jest równie trudna jak w Polsce, ale ci, którzy tylko mogli i mieli czas przez te 21 lat, cały czas myśleli o tej Polsce, myślą dalej i są gotowi tej Polsce pomóc w każdy możliwy sposób. No mnie się udało zrobić stronę internetową, ale wielu innych robi inne rzeczy.
Kryptoreklama, panie Krzysztofie.
Absolutnie, ja nie nazwałem tej strony.
Tak.
Ale ja mówię po prostu, że jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, nie bojąc się. Bo ja się obawiam, że wielu po prostu mówi nieco z tchórzostwa, a co ja mogę, a jak ja mogę. Ale przecież liczy się nawet podstawa, taka obywatelska postawa niekiedy w takich najdrobniejszych rzeczach.
No, na przykład nie masz sam inicjatywy, to jeżeli czujesz, że ten drugi ma właściwą, to daj mu jego wspomóż, prawda? Albo przynajmniej nie krytykuj, jeżeli nie masz podstaw, prawda? Żeby to stanąć w prawdzie. Panie Zbigniewie, może już skończymy, bo żeby dać jeszcze okazję innym, dobrze? Bo powiemy, że mamy
ja
tylko...
Dziękuję bardzo szczerze.
Tak, żeśmy zrobili tyle most, ja pana zapraszam jeszcze do naszych rozmów. I teraz już taka pieśń na podniesienie też nastroju, też takiej nadziei. Znalazłem, Andrzej Rosiewicz śpiewa, upada serce moje. Ale to jeszcze
bardzo, ojcze.
Dla nas wszystkich. Moc. Pozdrawiamy serdecznie panie Zbigniewie i całą naszą Polonię. W Chicago, na Florydzie jesteśmy słyszeni za chwileczkę, także na ziemi kanadyjskiej w Phoenix, w New Britain, Detroit.
Niespokojne jest serce moje, dopóki nie rośnie Panu, tego co dał Pan, bez boskiego planu. Niespokojne jest serce moje, dopóki nie rośnie Panu.
Rozmawiamy ze sobą na antenie Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Wiosna z Warszawy, jak niedawno wspominałam, stan wojenny, ale wydaje mi się, że te koszty stanu wojennego, szczególnie no, właśnie ten wyjazd ludzi, ale sprawy gospodarcze przede wszystkim, były bardzo istotne, bo właśnie mamy teraz skutki tego. Ja ze zdumieniem przeczytałam w ubiegłym tygodniu w Rzeczpospolitej, że po wojnie Polska korzystała, Gomułka korzystał z rezerw finansowych Polski przedwojennej. I jak te rezerwy się skończyły, no to musiał Gierek zacząć pożyczać pieniądze. Więc tak wyglądała nasza gospodarka socjalistyczna, ten cały PRL. Bo że Polska przedwojenna, okazało się, gospodarowała sama się, przecież decydowała o wszystkim, po tych 120 latach zaborów, kiedy trzeba było połączyć te wszystkie ziemie zrujnowane, przecież bardzo, to Polska przez 20 lat potrafiła zgromadzić rezerwy finansowe, z których Gomułka korzystał. A my teraz jesteśmy zadłużeni po uszy. I oczywiście Gierek zaczął pożyczać pieniądze i będziemy je spłacali do 2004 roku, ale popatrzmy, kto rządził po wojnie, po pierwszej wojnie, prawda, kim byli ci ludzie. To był profesor Mościcki, to byli ludzie wykształceni, którzy wiedzieli, co znaczy gospodarka kapitalistyczna, bo to był, w Polsce był kapitalizm, przecież po pierwszej wojnie była własność prywatna. A po drugiej wojnie upaństwowiono wszystko, zabrano, nie dość, że zabrano tę własność, no to okazało się, że korzystali z rezerw. No dzięki temu my zupełnie jakoś wyszliśmy z tych zburzeń w czasie wojny, które powstały. Ale później w 90 roku myślę, że ten stan wojenny byłby inaczej przez ludzi traktowany i ludzie by w innej byli sytuacji, gdyby rządzili tacy ludzie, jak po wojnie, po pierwszej wojnie rządzili. A tu mieliśmy premier, dziennikarz Mazowiecki, rzekomy jakiś ekonomista Kuczyński, rzekomy Kuroń, który w ogóle nie miał żadnego wykształcenia, jakiś litwiński socjolog, czy fizyk, czy nie wiem, historyk. Taki był skład rządu. To byli ludzie, którzy pojęcia nie mieli o rządzeniu. Nie wiem, doradzali im tam doradcy z Międzynarodowego Funduszu. Ja uważam, że to byli, że rządzili ludzie o mentalności sklepikarzy, którzy sprzedawali wszystko. Sklepikarze nie powinni rządzić państwem. I takie mamy teraz rezultaty. Myślę, że ludzie by inaczej potraktowali to swoje poświęcenie, tę całą tragedię, gdyby rzeczywiście rządzili ludzie, którzy by myśleli o państwie, tak jak rządzili przed wojną. Ale przed wojną byli to ludzie wykształceni, a my po wojnie mieliśmy Gomułkę z czterema klasami, Gierek, 13-letni chłopak, który w ogóle nie miał żadnego wykształcenia i rządzili socjalistycznie.
No tak, to
a w 90 roku... A w 90...
Żeby się pani Anno nie poczuli dotknięci, ci, którzy też na tego wykształcenia nie mogli zdobyć, bo też były takie czasy, też teraz o to
nie
chodzi.
Zabierali się do rządzenia.
No to tak, no tak, tylko no ja to teraz nie bronię teraz tych, którzy nie mieli, tylko że pytanie, czy nie chciano właśnie, żeby tacy to
no,
byli, taka średnia
ludzie,
była.
Którzy wiedzieli, co
no oczywiście, na tamtych gdzie schowano wtedy, prawda?
A nie, bo nie byli,
więzienia, nie mieli w ogóle głosu, to znamy to i myślę, że...
Ale w 90 roku jeszcze byli ludzie też, którzy wiedzieli, jak to może inaczej zrobić, a nie tak jak ja się dowiaduję, że Słowacja jest w lepszej sytuacji niż Polska czy Czechy. Polska jest tutaj, się trąbi propagandowo, że jest dobra sytuacja, jest fatalna sytuacja, ale mieliśmy po prostu złych rządzących, którzy nie słuchali doradców polskich, tylko słuchali doradców obcych.
W każdym razie na pewno...
Załośnik, proszę ojca, ja nie wiem, przed wojną ci ludzie to by nie wiem, czy byli wójtami w gminach.
No wątpię. Tak.
Bardzo wątpię. Miller żadne, zero wykształcenia. Kwaśniewski, zero wykształcenia. To w ogóle nie mówi się o tym, kim jest Kwaśniewski.
No średnie jest i tam...
Średnie, no.
Bez magisterium. To też musimy dać. Pani Anno, dziękuję bardzo za ten telefon. No, ja myślę, że tutaj powracamy też do sedna tych wydarzeń, bo ta noc, już 16 dzień grudnia, wspominam ofiarę górników, nie tylko górników. Oni byli, może są postacią tutaj sztandarową, ale to były tysiące, setki tysięcy ludzi represjonowanych, którym za to tylko, że przynależeli do związku, że chcieli inaczej, innego rozumienia ojczyzny Polski, zabroniono, internowano, zamykano, bito, ale także potem represje, brak też pracy, brak też rozwoju, musimy o tym pamiętać, też tych, którzy mieli zamknięte uczelnie, mieli zamknięte środki do życia. byli pozbawieni przecież też swoich zawodów wcześniejszych, chociażby wspomnijmy wielu artystów, którzy nie oddali się pod ten pręgierz i potem szukali pracy gdzieś takiej zwykłej, aktorów, prawda, którzy stracili pracę, nie mieli prawa zestawienia sztuk, którzy także przemierali przecież głodę. No mnóstwo ludzi i też ta wielka prawda, że to zło nie zostało ukarane, że to zło nie zostało do końca tutaj wytłumaczone, nie zostali postawieni ci, którzy to przygotowali, którzy przecież planowali to wszystko. No i te nasze rozczarowania ostatnich lat, że wydawać by się mogło ten ruch, który miał przynieść odrodzenie, miał przynieść no tą zmianę, do końca nie okazał się skuteczny, bo pojawili się też ludzie, którzy zepsuli, którzy nie pomagali temu dobru się odrodzić. Taka jest nasza historia. Ona jest trudna, bolesna, ale też ona nas winna uczyć. Ona jest nauczycielką życia. Tak zawsze powtarzano taką prawdę, jeszcze po łacinie w pięknym języku, że historia jest nauczycielką życia. Tylko żebyśmy, myślę wszyscy, chcieli się uczyć, chcieli wyciągać wnioski.
Chrystus, na wieki Maria
zawsze, zawsze kogo gościmy?
Dzwoni was Wrocławia Józek, czy mogę się włączyć?
Panie Józefie, już pan jest do anteny, bardzo proszę, tylko tak. Radio wyłączyć.
Już jest ściszone wszystko. Ja to mam taką sprawę. Bardzo mnie zastanawia, jakim prawem w Krakowie dali panu Kuklińskiemu honorowego obywatela miasta. Przecież ten człowiek to był jednym z głównych pracujących nad stanem wojennym. Bo mówimy o stanie wojennym, prawda, w 80 roku.
A my mówimy teraz o panu Kuklińskim.
Tak jest. On uciekł 2 tygodnie przed wybuchem stanu wojennego w kraju z żoną, z dzieckiem i z matką. Jest to jawny, ewidentny dokument i dowód, że ten człowiek został wysłany przez komunę tam. Teraz do czego dążę? Jest to zbrodniarz według mnie i mogę świadomie to powiedzieć uczciwie, jako obywatel tego kraju. Dlaczego? Jeżeli on, mając kontakt z CIA, przez pierwszy tydzień nie widział żadnego oddźwięku na zachodzie, że tu ma być prowadzony 13 grudnia stan wojenny, jego obowiązkiem było, jako obywatela tego kraju, jako patrioty, powiadomić Polonię polską na zachodzie. Miał 2 tydzień na to. Mnie się wydaje, proszę ojca, że Zachód liczył na coś takiego, że tu się krwawa rzeź odbędzie kosztem społeczeństwa, kosztem polskiego społeczeństwa. I dlatego nie zostało powiadomione w ogóle, że jest stan wojenny będzie wprowadzony. To jest jedna rzecz.
No ale panie Józefie, ja tutaj właśnie nie chcę, bo to jest szeroki temat i...
To jest bardzo szeroki. A tygodnie miał czasu i powinien powiadomić.
No i ale panie Józefie, jeszcze jest taka sprawa, że my to jest temat jednak osobną audycję. Trudno też osłuchać tą postać, ale też
pamiętajmy... Nie, no my mówimy o stanie wojennym.
Ja nie wiem, co myślał Zachód.
No, ale ja już sobie go obrażam. No, a jeżeli... Taka jest historia nasza, że oni cały czas...
Mówiono, że zdradził, ale to zdradził...
Oczywiście jest to zdrajca narodu polskiego, śmiało to powiedzieć.
Ale zdradził Polskę Ludową, Ludowe Wojsko Polskie.
Proszę ojca,
które było
on
takie
zdradził Polskie. Naród przede wszystkim, bo on był 2 tygodnie... I miał czas, jak widział, że Zachód nie robi odzewu, a Polska gotuje się. Przecież, proszę ojca, gdyby była inna sytuacja, to by się kretlała.
Panie Józefie.
I według mnie jest to zbrodnia.
Dokumenty przekazał, bardzo ważne, bardo jasne. Ja tutaj nie chcę teraz...
Zaraz, proszę ojca, on brał pieniądze za to i kto wie, czy nie wierzy.
Ale drogi panie, to mówię, to jest sytuacja dosyć trudna i myślę, że zostawimy to na jakiś inny czas, dobrze?
Dobra, no jeszcze mam...
Pozdrawiam pana serdecznie.
Sprawę.
No ale to...
No i nie chciałbym, żeby nie wyłączono. Natomiast jeżeli chodzi o pana Jaruzelskiego, to uważam, że dzisiaj jesteśmy w stanie też mu udowodnić zbrodnię na narodzie polskim. Dziwię się, że do tej pory nie został za to rozliczony. Ja pracowałem w tym czasie w Polarze we Wrocławiu. Ponad 5000 załogi, proszę ojca. Do nas przyjechali, myśmy okupowali zakład w tym czasie. Przyjechało ZOMO. Proszę ojca, w nocy wyłamało cały biurowy, drzwi połamało, na narkotykach byli, było to później udowodnione i przyjechało wojsko z żagania. Ojciec nie uwierzy, ale ja miałem PM-a w ręku. Żołnierz mi dał na zapleczu zakładu. Proszę ojca, naboje ślepe. Żołnierzy puścili z nabojami ślepymi, tylko wojsko, oficerowie i policja, zomowcy mieli ostrą broń. A gdyby teraz, tak powiedzmy, załoga w Polarze oburzyła się i rzuciła się na nie, czy to nie byłaby krwawa rzeź? Chyba tak samo by była krwawa rzeź między żołnierzami a pracownikami Polaru. Ja mogę przysiąść, miałem PMA w ręku, magazynek wyjąłem, ślepe naboje były. I to nie ma żadnych cudów. Teraz ci ludzie, którzy tutaj byli w stanie wojennym, gdyby byli odważni i potwierdzili to, już na samej tej zasadzie można by było oskarżyć Jaruzelskiego, że doprowadzić mógł do katastrofy i to strasznej. A teraz trzecia rzecz. Mało kto w Polsce wie, proszę ojca, że w 81, 2, 3 ognisko koło wschodnie socjalistyczne wypuszczało nagminnie z DDR-u, z Polski, z Czechosłowacji, z Rosji, proszę ojca, z Węgier, z Rumunii, z Bułgarii wypuszczali kryminalistów i to dziesiątkami, setkami wypuszczali ich za granicę, żeby niszczyli dobre imię swoich państw. O tym się nie mówi. Ja byłem na Zachodzie i tu w Europie Zachodniej w tym czasie, już po stanie wojennym oczywiście, i miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych. Tam się spotkałem z osobą, którą znałem tutaj we Wrocławiu. Jaką historię dowiedziałem się, proszę ojca, że rzekomo ich pod karabinami wyprowadzili, proszę ojca, do lotniska na samolot i tak jak stali gołych wygnali za granicę. Przecież to jest bzdura. Znam tych ludzi i znam ich historię całą. I takich, którzy tworzą mity, to jest dziesiątki i setki. Natomiast co do naszych patriotów z 80 roku, gdyby chcieli, to by mogli zostać w kraju, bo o dziwo całe przywództwo Solidarności by dzisiaj się świetnie ma i siedzi w kraju. Natomiast zwykli, szarzy ludzie...
Ale panie Wójcie, pan był...
To jest prawda, proszę ojca.
Pan był w Solidarności?
Proszę ojca, i po 3 miesiącach wypisałem się z Polaru. Mogę to publicznie powiedzieć. Moje nazwisko to Bosiewicz. A wiecie dlaczego?
No dziękuję.
Dlatego, że na zakładzie, na wydziałach, do związków chodzili złodzieje, oszuści, bumelanci i pijacy.
Dobrze.
One się kolegów popierali.
Panie Józefie, dziękuję bardzo. Pan ma emocje, ale na pewno...
Nie są emocje, to jest prawda. No,
ale to na pewno w Partii Zjednoczonej nie byli sami aniołowie, ani czyści, bezduszni i bez grzechu. Niepokalanie poczęci. Już teraz tak dziękując panu, bo widzę, że tutaj emocje zabrały górę. Proszę bardzo, słuchamy. Mamy kolejny telefon.
Jest to dobrze, Józek. Pozdrawiam pana i dziękuję, że ojciec odebrał ten telefon.
Tak,
pozdrawiam wszystkich, potem ojca i wszystkich. Czy jest jeszcze pani rektor?
Pani rektor już opuściła to studio, bo oni to dzień pracy.
Tak, rozumiem. Otóż i dziekan, prodziekan też, prawda?
Tak, razem, wszędzie raz.
Dobrze. Ojcze kochany, otóż ja chciałbym do tego pana Józefa się ustosunkować, chyba z Wrocławia, tak?
Tak, pan Józef z Wrocławia.
Myślę, że jest tutaj trochę poupraszczanych spraw, to emocje do tego tak często też to powodują i rzeczywistość jest często jeszcze inna niż się nam wydaje, niż my widzimy. Taki widzisz świata okrąg, gdzie siedzisz, jak widzisz, trzeba bardzo dużo chyba różnych informacji jeszcze mieć. Ja nie mówię, że nie znam całą prawdę. Nie. Też poznaję. Zacznę od tyłu. Pan mówi, że nie wpisał się do Solidarności, bo byli sami złodzieje. Myślę, że nie sami. To jest przesada. Społeczeństwo wchodziło takie, jakie było i ludzie mieli bardzo dużo pragnień, a my często widzimy, dlatego że nie jest piękny pałac, a jest, przy pałacu jest śmietnik. No i często można tak popatrzeć, że to jest tylko śmietnik, to nieprawda, jest pałac, który ma też trochę, gdzie odpady trzeba wyrzucić, prawda? To jest to. Nie myślę, że najgorsze jest takie uogólnianie i to pod względem emocji, nie wiem jeszcze czego. Drugie, ja znam wielu ludzi, którzy osobiście, którzy zostali wypędzeni z Polski, testowali paszport w jedną stronę, miał do wyboru albo jakoś tu nie mieć żadnej przyszłości, bo tak to wyglądało, być prześladowanym, czy jeszcze może gorzej, albo wyjechać. Przecież prawie milion Polaków wyjechało i to wielu bardzo szlachetnych ludzi bardzo zdolnych. A tak wyrzuceni ludzie na pastwę losu, można powiedzieć. No, tylko zdolni ludzie i pełni poświęcenia mogli sobie dać radę. Ja znam wielu Polaków. Ci ludzie przypłacili zdrowiem. Choroby serca, przeróżne choroby, bardzo wielu szlachetnych ludzi, oni kochają Polskę. I to pan Józef, myślę, że w tych emocjach przesadził i no tak, ja na przykład nie mogę się z tym zgodzić, moje doświadczenia są zupełnie inne. I nie możemy robić krzywdy naszym rodakom. Pan kapitan Sulatycki mówił, przestańmy się obrzucać. Przestańmy, trzeba iść dalej. Pan Zbigniew, nie wiem skąd telefonował. Zostawmy już te sprawy, a ten mnie pobił, a tamten zrobił, czy ci żołnierze i tak dalej. Przeskoczyć dalej. Dalej i budować dalej. I tak dalej. To jest to. Ja jeszcze bym to co do pana Kuklińskiego też. Otóż myślę, że to jest też krzywda wyrządzona. O wielu sprawach nie można jeszcze mówić, chociaż niektórzy znają tę rzeczywistość i dochodzi do nas. Dochodzą do nas różne informacje, których powtórzyć nie możemy. Nie możemy powiedzieć ich publicznie. Tym bardziej nie możemy publicznie. Ja tylko może tyle powiem, że pan pułkownik Kukliński, gdy okazało się, że ktoś z tego najbliższego grona pana Jaruzelskiego wydał pewne informacje o stanie wojennym, on wtedy musiał uciec i też z narażeniem siebie i rodziny. A jeszcze jedno, nikomu tego nie życzę, co spotkało właśnie pana Kuklińskiego. Dwóch synów stracił. Tak jak mi opowiadali w Stanach Zjednoczonych, to jeden syn w wypadku miał zginąć i cały samochód spalony i on spalony. Nie wiem, czy on był w tym miejscu, ale syna nie ma. A drugi syn był na jachcie, już pod innym nazwiskiem, z kolegą. Podobno jacht, oczywiście jakoś kontrolowany, czy pilnowany, jak to by powiedzieć. Ten monitoring przez satelitę. Mhm. I okazało się, że cały sprzęt do nurkowania na tym jachcie został, a obu ludzi nie ma. I ten człowiek stracił dwóch swoich synów, swoje dzieci. I tak powiedzieć o kimś, kochani, zastanówmy się. Nikomu tego nie życzę. Jaki widzisz świata okrąg, jaki ty mi zataczasz oczyma, mówił poeta. Żeby czasem do nas to się nie tyczyło. Do kogokolwiek z nas trzeba mieć pewien dystans i nie szybko tak potępiać. Będziemy się rozdrapywać tylko. I ci, którzy chcą nam szkodzić, będą się z tego cieszyć.
Nie wiem, bo nie chcę dotknąć pana Józefa, ale to się
teraz... Ja też nie chciał dotknąć.
Ta retoryka, towarzyszy, ojcze, właśnie.
Ja nie chciałbym dotknąć nikogo. Ale i towarzysze są naszymi braćmi.
No też, oczywiście.
My wszyscy jesteśmy na jednej ziemi. I ojczyzna jest jedną ziemią, prawda? I trzeba tu budować, jakoś ciągle budować mosty pojednania. Dochodzić do... Jest nas potrzeba wielu, żeby ten pański dźwigać świat. I nawet... pewne sprawy zostawić, nawet to, czy jestem wierzący, czy niewierzący. Patrzę, co nas łączy. Nie możemy być takimi zwierzątkami nawzajem się pożerającymi. To nie jest dżungla i walka o byt. Tak, to jest nieprawidłowe. Inną bronią. Ja przepraszam, bo poczułem się taki dotknięty tym, ojciec, tymi paroma sprawami.
Tak. No, ja też nie chciałem być niegrzeczny, bo żeby ktoś nie powiedział, że urywam.
Znaczy, ja odbieram, że to jest bardzo grzeczny.
Bo chciałem być...
Myślę, że w naszym radiu jest normalny dialog.
No właśnie, ojcze, z drugiej strony, w którym radiu tak można być?
Tak, jest to komunikacja, a nie manipulacja. Komunikacja między ludźmi, a nie manipulacja. I Bogu dzięki, nikt nie ma patentu na całą prawdę. My zawsze dodajemy do tego skarbca, zawsze coś ktoś dodaje i nie słyszę, żeby ktoś mówił, że ma patent. Jedyną rację ma, jedynie. To prawda ma jeszcze różne aspekty. To też trzeba uwzględnić. Tak samo tutaj. Z tego tylko się coś nauczmy, z tego stanu wojennego i z tego i z 13 grudnia i 16 grudnia I z tych wszystkich dni i miesięcy, i lat, tak. Ja nikomu nie życzę tak tego, co przeżył pan Kukliński. Stracił dwoje dzieci. To nie tak sobie od tak. No. To nie jest żadna legenda. Tak łatwo powiedzieć. Albo, że wszyscy mogli tu zostać w Polsce. Akurat mogli zostać. Tak samo jak może Radio Maria będzie istniało, są tacy pewni. Wszystko robią, żebyśmy przestali istnieć. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Tylko się modlę, oddaję to Panu Bogu, Matce Najświętszej i liczę na to, że ludzie będą czujni. Będą czujni i będą działać. Solidarność zniszczyli. Mają metody i trzeba by to popatrzeć, jak to się stało. Taki wielki ruch. Tyle nadziei chcieli zniszczyć, ale bez nadziei żyć nie można. No, a teraz się dowiaduję, proszę ojca, dzisiaj mi powiedział ojciec Piotr, już zaraz po tym, jak przyszedłem po audycji, po dyżurze z radia, że powstaje taki ruch postsolidarny, czy nie zaraz posierpniowy, czy solidarność posolidarnościowy, czy solidarnościowy i przeróżne te grupy, że nie tylko SLD chce do Unii Europejskiej, ale my też. I tam patrzą te wszystkie nazwiska. No, nic nie mówię. Patrzmy i myślmy i pracujmy nad narodem. Nie wolno uciekać. Tylko pracować nad rodzinami naszymi, nad sobą. Myśleć myślenie i kształtowanie charakteru. Tak jak Chrystus nas uczył. I to jest jedynie, bo raz się tylko żyje. Ojcze, dzięki, przepraszam, że zawracam ojcu głowę i słuchaczom.
Nie, ojcze,
dziękuję kochany, spokój.
Za też odpowiedź, bo tutaj właśnie żebyśmy pana też...
To była nieprawda i to emigracja to jest tragedia. Nikomu nie życzę.
Oczywiście.
Ja musiał się poniewierać w obcych stronach. Nikt nie zazdrości emigracji. Niech nikt nie zazdrości.
Jak to mówił, jeżeli Ameryka rajem, to droga do niej ciernista.
Jaki tam raj?
No właśnie.
Jeszcze się tego raju najemy. I tam. Wszędzie dobrze, dobrze, tak, gdzie nas nie ma, prawda? Akurat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy już za chwileczkę nasz program dla słuchaczy na emigracji. Powitamy Detroit, New Britain, Phoenix, Winnipeg, Toronto, London, więc myślę, że już te nasze rozmowy, może jeszcze jeden telefon i pozwolimy sobie zakończyć, bowiem to są rozmowy niedokończone, moglibyśmy do rana mówić, tematów by nie brakło i tych, ale to co właśnie mówimy, zawsze chcemy jednak z każdej sytuacji znaleźć takie wyjście, które wiedzie ku przyszłości, ku jakimś rozwiązaniu, żeby się nie zasklepić tylko właśnie w jednym i tak wokół tego nawet bólu, wokół tego cierpienia ciągle jakoś go tak roztrząsać. Bo każdy ma jakąś rację, a jeszcze tutaj żeśmy słyszeli w przypadku pułkownika Kuklińskiego, zresztą to nie jest tajemnica w tamtych czasach, no to zdrada wojska nie była taką samą zdradą jak w innym momencie, bo wiemy, że to był cały blok sowiecki, oparte było wszystko o tamten rząd i taka była prawda tamtych czasów. Może telefon? Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja dzwonię z Krakowa.
Witamy.
Czy już jestem na antenie?
Tak, słuchamy panią. Kto jest? Pani imię?
Iza z Krakowa.
Pani Izabela.
Proszę ojca, ja chciałam powiedzieć właśnie z synem, rozmawiałam godzinę temu i pytał mnie, co to ta gruba kreska była. Więc powiedziałam, że pokrótce powiedziałam, że bo już stan wojenny mamy przerozmawiany w tej wewce, że był po prostu stan wojenny, potem była euforia, naród się wziął do roboty, była wielka nadzieja, a potem była gruba kreska niestety i jakby wszystko wyhamowało. Bo gruba kreska, jakby to było przede wszystkim moralna szkoda dla całego narodu. Bo można wybaczać jako chrześcijanin, katolik, mogę wybaczyć w moim sercu krzywdy, mogę wybaczyć to, że nie miałam pracy, że moja rodzina nie miała pracy, żeśmy wszyscy cierpieli i tak dalej. Ale nie może ktoś, po prostu tak, można wybaczyć, ale prawo nie może wybaczyć. Mógł pan Mazowiecki powiedzieć tak, ja wam wybaczam w swoim sercu, ale prawo wam nie wybaczy, ponieważ morderców trzeba ukarać, złodziei trzeba osądzić, prawda? jedną sprawą jest wybaczenie, a inną sprawą jest po prostu prawo, bo nie można budować państwa na zaprzeczeniu prawa.